jestem podróżnikiem, reporterem. Mieszkam w Warszawie na stałe, aczkolwiek bywam w Warszawie powiedzmy pół roku w ciągu roku, ponieważ połowę roku spędzam w krajach tych, jak się mówi, dalekich, czyli Laos, Kambodża, Wenezuela i Peru i tak dalej.
Stefan Czerniecki zabrał dzisiaj niektórych mieszkańców Częstochowy w podróż do Peru.
Tak, byliśmy razem w takim dalekim państwie, krainie peruwiańskiej. Jest to, no jest to fascynująca ziemia. Troszeczkę mnie ona tak, od dawna nie mówiłem ludziom o Peru, ponieważ jeżdżę również po innych krajach Ameryki Południowej. Z reguły mam pokazy o Indianach w Wenezueli, o ludziach żyjących w Argentynie, w Boliwii, natomiast w Peru mnie kiedyś porwali. Dlatego ja jakoś to Peru zawsze oddalałem od siebie, jakoś nie chciałem do tych smutnych chwil wracać i dzisiaj miałem tak jakby debiut i takie osobiste zmierzenie się z tym, co tam się stało. W większości występów, pokazów, jak słuchałem o Peru, to dużo ludzi pokazuje Peru jako takie państwo mleki, medem płynące, Machu Picchu, wiadomo, płyty Nazca, swoje góry i wspaniałe morze. Natomiast ja chciałem państwu pokazać, że to Peru tak zabrzmi pysznie, ale tak jak ono jest, tak mi się wydaje. Czyli bez tych okularów różowych, bez tego szkiełka, żeby to było Peru nieco, że złe, tylko prawdziwe. Chciałbym, żeby ludzie jechali do Peru z taką świadomością, że jest to państwo, w którym no, trzeba w pewien sposób uważać na wszystko.
A jak to się stało, że pan został tam porwany?
No to już jakby odsyłam do książki Cisza, mojego autorstwa, znaczy to porwany. No zostałem porwany przez taksówkarza de facto, którego chroniłem, ponieważ goniła nas policja na radiowozie, na sygnale i ten taksówkarz tak mi omotał moje myśli, tak mnie jakby przekonał do siebie, że ja mu zaufałem. Do tego stopnia, że kiedy policjant nas zatrzymał na sygnale, zatrasował drogę temu taksówkarzowi, powiedział: wychodź, powiedział: ten człowiek jest porywaczem. Uważaj. Czy ty z nim gadałeś o tym, jak cię podwozi, gdzie podwozi cię? Ja mówię, i jakoś tak temu człowieku zaufałem. On mnie tam wcześniej jakby oczywiście omamił, że wszyscy policjanci są przekupcy, że to są wszystko źli ludzie, że trzeba na nich uważać. I ja nie mu wierzyłem. I ja tego policjanta oszukiwałem, że nie, wszystko jest w porządku, mam wszystko mówiące, to mój znajomy, nic mi się nie stanie, proszę się o mnie nie martwić. I ja się dałem. I później jakby zapłaciłem za tą właśnie głupotę tym, że mnie tam wywiózł gdzie trzeba na granicę i tam zabrał paszporty i musiałem mu oddać pieniądze, żeby jakoś mnie uwolnił. Także to było takie doświadczenie bardzo smutne i ja się w ten sposób jakby żegnałem z Peru, bo to było też przy wyjeździe z Peru na granicy z Ekwadorem. Także no to było takie dla mnie podsumowanie wyjazdu, który nie był zły, ponieważ w Peru miałem mnóstwo wspaniałych wrażeń, doświadczeń, natomiast zakończyło się to bardzo smutno i gdyby nie mój anioł stróż, to podejrzewam, żebym już tutaj mnie nie siedział z panią, nie gadał.
A podróże to na pasję, przypuszczam.
No, olbrzymie, to jest moje drugie ja. To jakby spadłem, pierwszy raz pojechałem pod Cerro Torre, to jest taka iglica w Patagonii, w Argentynie. Jak zobaczyłem tą górę, pomyślałem sobie: Boże, jaki jest piękny świat i jak można inaczej żyć niż przy biurku w urzędzie jakimś. I powiem pani, że no, jakby jak napisałem pierwszą książkę i jakoś tak to wszystko poszło, to uznałem, że to jest taka kula śniegu, która już się tak na tyle rozpędziła, że już ciężko mnie zatrzymać. Zaczęły się publikacje, artykuły, różne dzienniki, magazyny, miesięczniki, teraz książka, występy i tak naprawdę no, wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś powołanie w życiu, prawda? Pani dziennikarką, ja akurat jestem może bardziej trochę reporterem, bardziej niż dziennikarzem, natomiast każdy ma jakąś pasję w życiu. Inni są mężami, inni są strażakami, nie wiem, strzelam, księżmi, politykami, ja akurat jestem podróżnikiem i wydaje mi się, że jak ktoś robi coś dobrze, znaczy dobrze, też tak brzmi pysznie, no jak ktoś robi coś z pasją, z serca, prawdziwie, to musi wyjść. Może nie od razu, trzeba cierpliwości. 2, 3, 5 lat, może 10. Natomiast jak ktoś ma takie głębokie pragnienie w sercu, że to jest to, no to moim zdaniem to nie ma zmiłuj, to się musi udać.
To zapewne poznawanie świata, ale czy dużą radość daje to, że później jakby ten świat, który pan poznaje, przekazuje innym? Poprzez publikacje czy takie spotkania?
To jest coś najpiękniejszego. Wiem pani takie moje doświadczenie, kiedy miałem pokaz, występ, ten swój show o Indianach w Wenezueli z kolei w Płocku parę lat temu. To pamiętam, że po pokazie podeszła do mnie taka starsza pani, taka babuleńka już, mówiła, tak miała łzy w oczach, tak właściwie miała oczy zaszklone, mówi: ale pan mi dzisiaj zrobił frajdę tymi zdjęciami. I ja właściwie dla tego jednego słowa, dla tego jednego zdania mogłem wszystko rzucić. Mówię, wszystkie pieniądze za książki, za artykuły, za te pokazy, mogłem wszystko oddać, bo to było coś, co ja tej pani dałem. Tak zupełnie za darmo. Ona już w tym wieku pewnie nigdzie pojedzie do Wenezueli, tym bardziej. A ja jeszcze jej za jej życia mam, czy może nie tyle ja, co jakby poprzez mnie pokazano jej coś, co jest naprawdę dalekie, egzotyczne, dzikie, ale prawdziwe. I to było takie strasznie mnie głęboko dotykające i dzięki temu jakoś ja każdego dnia wstaję, mam wysiłek, siły, żeby jakoś to dalej ciągnąć i to, mm-hmm. i to jest to, co daje powera. Na stronie czerniecki.net jest zakładka pokazy wystąpienia. Mam tego typu wystąpienia przynajmniej raz na dwa tygodnie. To po całej Polsce jeżdżę, od Częstochowy przez Warszawę, po Szczecin, Świnoujście, miejscowość Niska na Podkarpaciu. Gdzie mnie chcą, tam jadę. Na pokazach staram się jakoś ludziom właśnie pokazać ten drugi świat w taki sposób bardziej namacalny. Są zdjęcia, są książki, są rozmowy. Mam nadzieję, że jakoś to ludziom się podoba, no bo przychodzą, cieszą się i wychodzą tak jakby naładowani energią. Mam nadzieję, że jest jakaś pasja, którą Pan Bóg mi dał, żebym ludziom się z tym dzielił.
Czy w takim razie te podróże, no to wiadomo, jakaś Twoja pasja, ale czy to też z tego żyjesz? W jaki sposób?
Zaczynam powolutku. Miałem kiedyś pracę na etacie, ale zwariowałem i nie wytrzymywałem za biurkiem. Zresztą mówmy się też, że były warunki ekonomiczne kiepskie i praca, właśnie firma się zamknęła. I ja postanowiłem, że spróbuję. I teraz właściwie wszystkie jakby siły, cały swój orszak już rzuciłem na szalę właśnie tę podróżniczą. I teraz właściwie staram się wyżyć z tego, co robię, czyli właśnie z pisania książek, z artykułów o podróżach, z tych właśnie występów, z tych show, z tego show i z tej całej otoczki właśnie około podróżniczej. Mam nadzieję, że to jakoś się uda. No bo wydaje mi się, że jak ktoś też ma jakąś pasję, jak powiedziałem wcześniej, to kiedyś się musi dopiąć.
Mhm. Ale proszę, powiedz jeszcze, czy masz jakieś ulubione swoje miejsca, czy w ogóle zamierzenie jest takie, że zwiedzasz cały świat?
Znaczy, nie mam zamierzenia, bo to jest pojęcie takie nasze białe, że mamy plany odtąd dotąd, jutro jadę tu i tu, a to tak nie można. Trzeba mieć jakby, dać sobie wolność i co będzie, to będzie. Natomiast ja mam swoje ulubione miejsca, z tych, które widziałem, to są trzy kraje, które pokochałem ponad wszystko. Ekwador, ponieważ to jest pigułka Ameryki Południowej, tam są wszystkie trzy pasma. Jest tak, wybrzeże piękne, latynoskie, palmiste, pełne plaży, pełne piasku. Następnie 100 km jest z plaży jest najwyższe pasmo wulkaniczne na kontynencie, a następnie jest zjazd do dżungli. Także na odcinku 200 km mamy, jak Warszawa do Augustowa, mamy odległość, mamy wybrzeże, wulkany na wysokości około 6,5 tysiąca metrów, a następnie zjazd do selwy, do dżungli. Tak, to jest jedna rzecz, taka piguła Ameryki Południowej, właśnie Ekwador. Drugie państwo, które kocham, to jest Argentyna, gdzie jest najpiękniejsza kraina, jaką jest Patagonia. Piękne iglice, Cerro Torre, Fitzroy, to są w ogóle miejsca, które można by opisywać
Argentyna,
i żyć nimi.
Argentyna bardzo bliska ze względu na papieża Franciszka.
Z tego względu, że Argentyna jakby była moją pasją, to dzięki temu jakby dostałem szansę, bo jak papież został papieżem Franciszekiem, to dostałem mnóstwo właśnie takich zaproszeń do studia, do telewizji, do radia, żeby właśnie mówić o tym kościele latynoskim, co uwielbiam mówić, bo to jest też kościół, który jest zupełnie inny niż nasz i to jest ciekawa bardzo historia. Natomiast państwem trzecim, który bardzo mi jakby tak ciepło zapisał się w sercu, to jest Laos. Państwo, które nie ma dostępu do morza, jest biedne, ale są tak piękni ludzie, że po prostu jak ja ich poznałem i ja z nimi zacząłem mieszkać, to właściwie pomyślałem sobie, żeby tak było w Polsce, to bym tutaj Polskę w ogóle nie opuszczał. A tam jest prawdziwie.
No właśnie, czyli jest takie hasło, że podróże kształcą, ale ty opowiadasz też z wielkimi emocjami, jakbyś był tam wczoraj, czyli myślę, że to jest duże przeżycie.
Te miejsca są tak fascynujące i tak przepiękne, że nie trzeba jakoś dodatkowych historii. Wystarczy powiedzieć legendę, którą mówią mi andyjscy górale o jakiejś górze. Ja ją Państwu powtórzę. Ona jest tak fascynująca sama w sobie, że ona właściwie już sama porwie tłum. Także nie trzeba nic od siebie. Ja jestem tylko takie narzędzie, Pana Boga. Dostałem pasję. Mój ojciec alpinistą jest. I on jakby od maleńkości mnie wziął w góry, uczył mnie wspinaczki, uczył mnie alpinizmu, uczył mnie, jak się żyje w lesie, w puszczy, jak się rozstawia namiot, jak się żyje jako harcerz, jak się rozpala ognisko, jak się walczy z burzą, kiedy jest w górach. I jakby ja w tym dorastałem, a później trzeba było ten pewien jakoś odciąć, pojechać samemu, no i tak się zaczęło i trwa do dzisiaj.
Mhm. Od jakiego kraju zaczynałeś?
Argentyna, właśnie. Bo
to jeszcze chciałabym, żebyśmy się zatrzymali chwilę przy tej Argentynie. Dobrze. Bo wspomniałeś też o tym, że jednak inaczej trochę katolicyzm wygląda tam.
Chociaż... O, to jest temat ta książka w ogóle.
To zapewne.
to jest kompletnie inne podejście do wiary niż my mamy. Kompletnie. Ci ludzie, Droga Krzyżowa w Meksyku, w jednej z dzielnic w Meksyku, gromadzi milion ludzi. Jedna pasja. Ludzie płaczą, bo tam się idą pątnicy z krzyżami. Ludzi polewa się krwią byka, ciepłą krwią byka, świeżo zabitego. Polewa się nią pątników, którzy niosą krzyż. Te kobiety, widząc tego pątnika z tym krzyżem, płaczą. Nie udają, tylko one ryczą. One po prostu... One... U latynosów najważniejszą częścią całego Triduum jest Wielki Piątek. Nie Wielka Sobota, a nie Wielka Niedziela, tylko właśnie Wielki Piątek, Majka Pańska. I te drogi krzyżowe są właściwie tak turpicystyczne, tak przedstawione w taki sposób naturalny, że no, dla nas to jest coś niespotykanego. Oni się przebierają, oni figurki tych świętych są tak naturalne, często z włosami kobiet. Maria ma często włosy kobiet, peruki. Jest to wszystko pełne kiczu. Dla nas białych to jest wszystko kiczowate, bo jak my wchodzimy do kościoła, jakieś lampki plastikowe, organki, jak jest hosanna, to wszystko jest puszczane z playbacku, a tu jest jaka taka muzyka, ale tylko polo, i chwała sobie gości. No. Także ja tam stałem się śmiałem właściwie, by to było coś fenomenalnego, ale ci ludzie, na przykład jak jest Ojcze Nasz w kościele, to oni się śpieszą, kto pierwszy powie Ojcze Nasz. To jest taki pośpiech, oni są być pierwsza pomoga. To jest fenomenalne. Także, ale też jest pewnego rodzaju zagrożenie, bo na przykład ja byłem na mszy w Ekwadorze, gdzie mnóstwo ludzi, dzień poprzedni, mnóstwo ludzi, pełen kościół ludzi, głównie młodych, o dziwo. Natomiast jakie jest na przykład podniesienie hostii, no to jakaś dziewczynka stojąca w tym ołtarza odbiera telefon komórkowy i na głos, nawet nie ścisza głosu, tylko odbiera telefon, o cześć, wiesz co, teraz nie mogę, mam jestem w kościele na mszy. A, no to dobre. Że to było zupełnie normalne, naturalne. To jest jakby rzecz, która u nich jest na porządku dziennym, ale z kolei znak pokoju. To jest też zupełnie innego niż u nas. U nas się znak pokoju daje temu, kto tutaj obok, prawda, w ławce. Natomiast tam to jest szał. To jest 15 minut niewyjęte z każdym mszy. 15 minut, kiedy każdy musi z każdym mszy widać. Pani z pierwszej ławki idzie na tył kościoła, bo tam stoi obok jej ciocia, która już nie widziała od 2 dni i się wyściskuje, gada. Panowie gadają o rozrywkach Ligi Ekwadorskiej, o wynikach meczów, jakie były wczoraj. Ksiądz wychodzi z ołtarza i się z każdym wyściskuje, całe każde dziecko. To jest w ogóle... Kościół tam, ta msza jest taką platformą też nie tylko modlitwy, ale też spotkania. Oni się dzięki temu integrują wewnętrznie, we wspólnocie. To jest coś pięknego. To mi się podoba. Natomiast taka lekkość obyczajowa właśnie, to, że oni nie do końca chyba wiedzą, co chodzi z tej hostii, że no, jest do góry jakiś opłatek, oni nagrają telefon, prawda? Chyba tego nie czują jeszcze. To jest jakby temat dla misjonarzy, żeby to tam z tym powalczyć. Tak, ale natomiast ich wiara jest niesamowicie taka prawdziwa. Oni nie oszukują.
Mam wrażenie, że jesteś osobą wierzącą.
No dobrze masz wrażenie, bo jestem wierzącą osobą. Jestem moherem, jak to mówią niektórzy.
Czy takie podróże zbliżają do Pana Boga?
Ja się nauczyłem modlić dżungli. Wyobraź sobie sytuację, że płyniesz rzeką Orinoco na przykład i masz ze sobą Idenina i kolegę, który już nie może na Ciebie patrzeć. Przesłuchałaś wszystkie piosenki na iPadzie, jakie miałaś. Wszystkie książki, jakie miałaś, są już też przeczytane przez Ciebie. Zostaje Ci tylko widok na wodę i na dżunglę, która jest taka sama od 5 dni. I dochodzi do ściany. De facto jest sytuacja, w której nie masz nic do robienia, nie masz jak tego czasu zagospodarować. Zostaje ci co? Zostaje ci modlitwa Bóg. Ja się w pewien sposób nawróciłem w dżungli, ponieważ ja zobaczyłem, że wkurczę. On naprawdę jest, on naprawdę mnie słyszy i naprawdę działa. I to jest, no, doświadczenie moje w dżungli, w ogóle w podróżowaniu w górach, to jest doświadczenie prawdziwego, namacalnego spotkania Pana Boga. I ja podczas moich wypraw kilkukrotnie doświadczyłem namacalnej ręki anioła stróża, która mnie ratowała z życia. Zresztą książką, którą napisałem, Cisza, to jest książka dedykowana aniołowi stróżowi, który, tak cytuję, kilkukrotnie, tam chyba wtedy 3-krotnie, ratował mi życie. Ja tego nie ściemniłem. To nie jest tak, że ja wymyśliłem sobie, żeby była lepsza sprzedaż. Nie, faktycznie ten anioł, ja mówię, no, jechałem do Wenezueli, gdzie miał mnie na muszce przez żołnierzy wenezuelskich. Kilkukrotnie wpakowałem się w kompletnie karapaty. I ja wyszedłem z tego wszystkiego tak suchą stopą, że to jakbym komuś to powiedział dzisiaj, to bym nie uwierzył. Jestem głęboko przekonany, że to wszystko była opatrzność. Nic więcej. Ja po prostu byłem tylko narzędziem jej w jego ręku, który jakoś tam stara się to później państwu przekazać. Dlatego moje pokazy są takie, że są właśnie, niektórzy mają na mnie pretensje, że a, to pan straszy jogą albo takimi rzeczami, jak mówię Nepalu na przykład. Mówię Nepalu, mówię, że joga to nie jest technika żadna sportowa, tylko technika medytacyjna, którą biali sprofanowali, którą uprawiamy jako sportowa, to jest technika religijna. I tego typu rzeczy staram się na pokazach mówić, bo to jest chyba ważne, no bo co z tego, że ja powiem państwu o tym, że w Nepalu jest pięknie, albo że jest fajna dżungla w Wenezueli, tylko z tego nic nie będzie. Ja bym chciał, żeby to było jakieś przesłanie. A ja mam taką umowę z Panem Bogiem, że taką umowę, jest jednostronna, bo z mojej strony, bo chyba nie ma żadnej umowy żadnej, mianowicie, że on mi daje totalne wsparcie na wyprawach. Ja to czuję na każdym wyjeździe. Natomiast ja mu postaram się zawsze, pewnie robię to mniej udolnie niż bardziej udolnie, ale robię co mogę w mojej mocy, że ja staram się mu jakoś to dawać podczas tych moich właśnie występów, że staram się o tym mówić w taki sposób, jaki było. Nie ściemniać, że to wszystko jest moja zasługa, tylko właśnie zasługa góry. Nie to, że ja zrobiłem to i tak, tylko że dostałem po prostu łaskę, że przeżyłem i po raz kolejny wszystko się udało. Aczkolwiek ja podczas tych pokazów staram się właśnie ludziom przedstawić tą drogę nawrócenia w pewien sposób. Umówmy się, że mamy na tyle dobrego ojca na górze, że co byśmy nie zrobili, potężna miłość. To jest w ogóle niewyspowana miłość. Ja mam, tak mi się wydaje, pasję podróżnika i dziennikarza i wydaje mi się, że poprzez każdą pasję możemy dojść do zbawienia.